Cześć, tutaj Igor z Zero BS Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Tym razem jest to nagranie rozmowy wieczoru z naszego meetupu, który odbył się w marcu 2024 w Warszawie. Naszym gościem był jedyny w swoim rodzaju Marek Kowalczyk, dlatego przygotuj się na ostrą, ale też ciekawą i merytoryczną podróż w świat głupot zarządzania. Miłego słuchania. Naszym szanownym gościem jest Marek Kowalczyk, specjalista w dziedzinie łańcucha krytycznego i wydawca książek Eliahu Goldratta w Polsce. Generalnie jeśli ktoś z Was nie czytał na przykład książki Cel albo Łańcuch Krytyczny, to autentycznie polecam każdemu menedżerowi, bo bardzo, bardzo otwiera oczy. Zgodzisz się?
Tak.
Jaki tak. Jesteś? Nie,
tak, zgodny jestem.
To będzie pierwsza zgoda i ostatnia.
Mówisz znaczy, sensem, to się z tą zgadzam, głupoty.
Dobrze. No i założenie naszej rozmowy jest takie, że ostatni podcast, który nagrywaliśmy, bo tę rozmowę też nagrywamy, już opublikujemy jako podcast, wyszła nieco chaotycznie, więc postanowiliśmy teraz ją troszkę ustrukturyzować. To ja będę występował bardziej jako gospodarz, a Marek bardziej jako gość, więc moim głównym celem nie będzie dzielenie się tymi głupotami zarządzania, tylko wyciąganie ich z Marka i ewentualnie czasem występowanie w roli adwokata diabła.
Let's
brzmi
go.
Brzmi jak plan.
Tak jest.
I słuchajcie, jeszcze mam dla Was challenge jeden, który świetnie się sprawdził podczas ostatniego meetupu. Jeżeli będę za bardzo się wcinał naszemu gościowi, to buczcie albo rzucajcie we mnie fragmentami jedzenia tam z cateringu, bo ja wiem, że mam z tym problem.
Ale tymi przetrawionymi czy surowymi?
Dowolnymi.
Dowolnymi.
Wiem, że mam z tym problem i ludzie pod naszymi podcastami na YouTubie takie komentarze publikują i ja wiem, że muszę nad tym pracować. Także mogę liczyć?
Tak.
Dziękuję bardzo. No dobrze. To Marek, kim jesteś? Przedstaw się dla tych, którzy Cię nie znają.
Homo sapiens. Pochodzę ze Świdwina. Teraz powinno być to słynne pytanie.
A gdzie jest Świdwin?
Między Łobzem a Połczynem. Okej. Okay. Jestem rodowitym warszawiakiem od 27 lat. To jest jakieś nieśmieszne.
Aha.
Na co dzień pracuję z firmami, które mają problemy z terminową realizacją projektów, budżetem, jakością, zakresem, gdzie jest dużo latania z pustymi taczkami, takie, wiecie, kręcenie się w kółko, a nie ma wyników, no i się trafiają, już mówiłem to na warsztacie, taki syndrom żarło, żarło i zdechło, czyli projekty idą dobrze, po czym tydzień przed okazuje się, że jednak jest ten, no i ogólnie szefowie są zarządzani metodą pieczarkową, o tym nie mówiłem. Znacie pieczarkową metodę zarządzania szefem, o niektórzy znają, a stosujecie? Oczywiście, dobrze. Nikt nie pyta, co to jest, więc... No, jak się hoduje pieczarkę? Trzyma się w ciemności i karmi gównem. No. Pieczarkowe A jak się podrośnie, to obcina się łebki, tak. To jest wersja pro, level pro. I od 25 mniej więcej lat zajmuję się zarządzaniem projektami. Jakoś tak się złożyło, że wkręciłem się w temat łańcucha krytycznego mocno. To nie jest jedyna rzecz, jaką robię, ale jakoś tam najwięcej mam chyba doświadczenia w tych tematach. Takim największym projektem, w którym pomagaliśmy już wiele lat temu, było wprowadzenie na giełdę Polskiej Grupy Energetycznej SA, 2000 ludzi na terenie całej Polski. Udało się zrobić na czas, więc zdarza się tak, że się projekty robi przed czasem, no ale to nie na ten temat rozmawiamy dzisiaj.
Rozmawiamy na temat głupot w zarządzaniu.
Głupot w zarządzaniu, no bo tak sobie pomyśleliśmy, że wszystkie mądre, tak jak to napisałem na LinkedInie, że chyba Kartezjusza cytując, że mądrość jest najbardziej powszechnie występującą cnotą, bo nikt nie narzeka, że ma jej za mało. No więc założyłem tak, że wszyscy już znamy te wszystkie mądre, dobre pomysły, no to teraz sobie porozmawiajmy o jakichś głupich pomysłach i taki temat nam się urodził.
Temat jest dość wolny, spróbujemy tutaj część tych pomysłów spisać, być może nawet zrobimy głosowanie poprzez podnoszenie rąk, czy się z nami zgadzacie. Forma będzie taka, że zapraszamy do komentowania i do pytań w trakcie a propos tego, o czym rozmawiamy, natomiast zgłaszanie swoich głupot też na końcu będzie jak najbardziej.
W firmie u kolegi.
Aha, tak, tak.
W firmie u kolegi.
W firmie u kolegi. Tak, nie będziemy anonimizować tutaj głosu, nie będzie jakiś taki, wiecie, jak to czasem. Tak, to było w ten sposób. Więc mówcie, że w firmie u kolegi jak coś, no bo to będzie nagrane, nie?
Okej, okay. Także to co, to ja zrobiłem sobie listę. W ramach ustrukturyzowania, zrobiłem sobie listę i do każdej oczywiście mam różne historyjki i przykłady, ale wiem, że ty też masz swoją listę i nawet tam podejrzałem, że chciałeś mnie zapytać skąd się wziąłem i czy się od razu stałem sceptykiem.
Dziękuję, tak.
To zadaj mi to pytanie, żeby nie było, że sobie sam zadaj i odpowiadam.
Zachowajmy pozory struktury. Ja już się fajnie rozkręciło i zrezygnuję, ale dobrze.
Nie, dawaj.
To jak wyglądało twoje wejście w świat głupot zarządzania? Czy na przykład tak jak ja byłeś takim, wiesz, skończyłeś studia i taki pełen idealistycznych wizji wkroczyłeś w świat zarządzania i zderzyłeś się ze ścianą, czy od początku byłeś?
Ja w ogóle skończyłem Wydział Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalność metodologia nauki i logika na Wydziale Filozofii, sekcja filozofii teoretycznej. Także otrzymałem bardzo gruntowne przygotowanie, jeżeli chodzi o zarządzanie, czyli
bycie
żadne.
Bycie sceptycznym.
Czyli żadne. Ale oczywiście jak to wiele rzeczy w życiu dzieje się jakimś tam zbiegiem przypadków i ten zbieg przypadków, jak przeczytałem to pytanie, przypomniało mi się lato roku 1999 albo 8, już nie pamiętam, tak. Niektórzy z was wtedy się już rodzili, niektórych rodzice się jeszcze nie spotkali, ale to było moje wejście, to było moje wejście na ulicy Czerniakowskiej, pamiętam, w jakiejś sali wynajętej poprzez zbieg okoliczności zostałem, będąc młodym konsultantem i taka firma nas wynajęła, żeby rozwiązać problem pod tytułem zrobili sobie, firma chciała, do dzisiaj pamiętam branżę i nawet pamiętam nazwę, ale nazwy nie podam, firma produkująca stolarkę, okna, drzwi. No i pojawił się taki problem, że się pokłócili.
Rząd Drutek mi od razu przychodzi. I słynna kolęda, jeżeli nie znacie, to polecam.
Nie, nie znamy. Jaka?
To dla tych, którzy słuchają podcast oraz na sali, polecam wpisać w YouTube'a Drutek z kolęda świąteczna.
Okej.
Okay. Ale tego się nie da odzobaczyć.
Not safe for work?
Nie, to jest safe for work.
Safe for work, dobrze. Dobrze, inkluzywne. Jak najbardziej.
Bardzo, jest on wszyscy
bardzo intuzywnie. Więc, no i firma ta z branży tej stolarki okienno-drzwianej miała taki kłopot, no bo się pokłócili i to strasznie, jedni z drugimi, czyli produkcja ze sprzedażą, no to na śmiertelnie. A ja wtedy byłem wyszkolony przez naukowców amerykańskich, wiecie, są naukowcy amerykańscy, oni wszystko badają, no słucham. Uczeni radzieccy, tak, w takiej metodzie rozwiązywania problemów, ale nie chmura Goldrata, którą dzisiaj miałem, tylko inna metoda Kapner-Trigo. No i oni tam mają problem, to idź tam Marek, rozwiąż im ten problem. No, w końcu tam się wyszkoliłeś, to im rozwiąż ten problem. No, ale na czym polega problem? Że sobie firma zrobiła po to, żeby poprawić wyniki, to się podzielili na dwie spółki, na spółkę produkcyjną i spółkę handlową. Znany manewr w firmie u kolegi. No i spółka, wiadomo, że żeby zwiększyć zysk, no to tej grupy kapitałowej, no to każda z tych spółek musiała maksymalizować swój zysk, prawda? No więc spółka produkcyjna zaczęła maksymalizować swój zysk, podnosząc ceny sprzedaży dla spółki handlowej i w pewnym momencie spółka handlowa już było tak drogo, że już nikt nie chciał kupować i spółka handlowa zaczęła kupować od konkurencji, bo było taniej. No i się pokłócili. No i niech pan rozwiąże ten problem. No i wbrew pozorom, ci z was, którzy byli na moim warsztacie, od razu w chmurę są w stanie napisać, prawda? Na tę okoliczność i zobaczyć fałszywe założenia i rozwiązać. No oni nie widzieli. No, jak kiedyś, pamiętacie, kiedyś się jeździło do Wrocławia tam przez Janki po prawej stronie, to tam była reklama tej firmy przez lata stała jeszcze. za Jankami, tam gdzie teraz jest ten, no nieważne, no, przed Nadarzynem, no wszystko jedno. W każdym razie, więc jak sobie tam jeździłem do Wrocławia, sobie przypominałem tą historię przez wiele, wiele lat i oczywiście, i to było takie moje, ja o tym zapomniałem, ale dopiero teraz sobie przypomniałem, to było takie moje wejście na zasadzie Boże Święte, jak można takie głupoty robić i jeszcze brać za to ciężkie pieniądze, no przecież tam na pewno był jakiś nie wiem, czyli znana firma audytorska, która wzięła za ten podział, tu prawnicy, tu spółki, tu KRS, tu dwa zarządy, no wiecie, no tak sobie można, ludzie ludziom zgotowali ten los, no.
Czyli reasumując, zderzyłem się.
Bardzo szybko się zderzyłem.
Jak można coś takiego wymyślić?
Tak, jak można taką głupotę wymyślić? Ponieważ się na tym zupełnie nie znałem, więc nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że można takie debilizmy robić. No ale słuchajcie, no jak to się mówi, to już Thomas S. Kuhn w swoim wiekopomnym dziele Struktura rewolucji naukowych, nie wiem, być może czytaliście, jak się chce znęcać nad studentami, to im zadaje jako lekturę do streszczenia. Powiedział, że przełomy w nauce robią albo ludzie młodzi, albo totalnie spoza ten. Przecież Einstein był tym fizykiem, to nie był wcale matematykiem, nie był wcale zbyt dobrym, nie znał się na tym. Tak samo Goldratt o zarządzaniu nic nie wiedział. On był też właśnie fizykiem i się trafił przez przypadek, bo pilnował fabryki kurników, więc mu tam szwagier jakiś poprosił, żeby mu tam nie rozkradli pracownicy, a on przy okazji to ograniczeń wymyślił, nie tylko kurniki tam produkował. Więc ja się też na tym nie znałem, więc nie wiedziałem, że można to tak bardzo skomplikować i takie głupoty porobić, no więc sobie kilka sobie tutaj 10 wypisałem, także...
To od 10 lecimy.
Od 10.
Bo 10 jest najważniejsza.
Będzie tak jak w Eurowizji, czy tam, nie wiem, w Oscarach. Nie, do Oscarach.
Ale możemy nie dojechać do jedynki.
10 będzie, od dołu będę jechał. Zarządzanie przez tworzenie konfliktów. Taka głupota. No na przykład to nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest taki trochę przypadek, ale jak to pisałem...
To, co powiedziałeś przed chwilą.
Tak, ale to u mnie jest numer 3. To jest u mnie numer 3, to, co oni zrobili. Natomiast numer 10, to też będąc młodym konsultantem, zetknąłem się z taką historią, jak w pewnej firmie telekomunikacyjnej, z branży telekomunikacyjnej, ale nie powiem z jakiej, jak to mówię, pobili się górale ciupagami, a mianowicie zostałem poproszony o interwencję w sytuacji, bo doszło do rękoczynów na sali konferencyjnej, bo kolega znajomy tam został dyrektorem, objął jakiś dział, gdzie poprzednik zarządzał przez konflikt. A zarządzał przez konflikt w ten sposób, że naszczuwał ludzi na siebie i po prostu on wychodził z takiego założenia, że jak się tam będą napierdzielali, no to sobie z tego coś wyjdzie. I on będzie zarządzał, jak ich skłóci, naszczuje, napuści na siebie. Oczywiście tak samo, od razu, tak, chmury, nie? Więc on im tworzył takie konflikty, jednemu to powiedział, drugiemu tamto powiedział, no i się skończyło, się pobili. No i, że tak powiem, jedne z pierwszych pieniędzy na tym zarobiłem jako konsultant, że się tam pobili, no. Znaczy nie to, że ich rozdzielałem, ale potem zrobiliśmy im paintball. Nie, żartuję. Nie było paintballu, było wspólne praca, coś, co wymagało pracy wspólnej. Także zarządzanie poprzez tworzenie konfliktów, nie wiem.
Popularne na sali?
W firmie u kolegi? Zdarza się?
No. Szef, który twierdzi, że będzie, przepraszam za słowo, wytniesz, złym szefem, to pracownicy się zjednoczą i będą super wtedy do wyścigu.
Aha, żeby przeciwko niemu. A, to ciekawa forma, czyli nie skłócę ludzi między sobą, to jest wariant level pro, hard.
Czyli oni mnie będą tak nienawidzić, że z tej nienawiści będą dowozić.
Po prostu będą, super. To jest taki add-on pack specjalny. Naturalny talent. No, także... Nie, to w tamtej historii, o której ja opowiadam, to gość robił specjalnie, a ten po prostu, który go zastąpił, zastał tę sytuację już tam. Nie wiem, o co oni się tam pokłócili, ale to, wiecie, o wszystko się można pokłócić, tak? Więc jak się ludzie odpowiednio tam naszczuje na siebie, więc to jest u mnie numer 10, no więc ciekawe, co będzie numer 1. Na co obstawiacie, co będzie numer 1? Ktoś ma jakiś pomysł? No bo ta lista się będzie zawężać powoli. Co ty obstawiasz, że będzie u mnie numer? A ty czytałeś.
Nie, ja nie podejrzałem w przeciwieństwie do ciebie, o co jestem oburzony.
No leżało, no to zajrzałem. No.
Nie wiem.
Nie wiesz. A na co stawiacie? Co byście na numer 1 wrzucili? Pieczarki? To za proste, to jest, wiecie, to jest przedszkole zarządzanie. Ale dobre, nice try.
Nie no, ja mam tu jakiś tam swój typ, ale to poczekaj.
No dobra, okej. Okay. No to myślcie, jak komuś przyjdzie, ale taki naprawdę taki, wiecie, bo to jest, jak to się mówi, to jest zabawne, ale to jest to nie jest śmieszne. W firmie u kolegi. To jest tragiczne, ale ja mam. I to jest takie na całkiem serio. No to myślcie, dobra. To co? Numer 9. Dobrze, numer 9. Też będzie historyjka. Miałem kiedyś takiego człowieka poznałem, którego nazwaliśmy poetą zarządzania. I u mnie numer 9 jest taki. Filozofia i poezja zarządzania. I teraz opowiem historię. Kilka historyjek, ale teraz rozwijam. W szczególności, uwaga, narażę się niektórym, zaczadzenie turkusem. Przechodziliście przez turkus? Pani się śmieje w firmie u koleżanki? No, coś pani powie? Zaczadzenie turkusem? No, co pani powie? Bo ja mam swoje na ten temat tam opowieści dziwne. No, ale co? Ale miało być tak świetnie, a wyszło jak zawsze. Dokładnie, tak? No więc czytam dalej. Filozofia i poezja zarządzania, w szczególności zaczadzeniem turkusem i budowa zegarów atomowych. To już muszę wytłumaczyć. Myślnik New Shiny Thing Syndrome jeszcze do tego. Czyli to jest takie bohajka. Bend over, here it comes again. Uwaga, nadchodzi nowe, nie? Więc o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, ludzie po prostu wymyślają. Jak firma ma za dużo kasy, to też będzie taki, jak firma zaczynają kombinować.
I za dużo kasy, to Igor Małpa z RoboS. Okej.
Okay. To zaczynają kombinować. No i zaczynają robić różne dziwne rzeczy na zasadzie takiego, co tam jest modnego. No i różne rzeczy były, ponieważ ja żyję dosyć długo, więc już różne mody widziałem. Już widziałem, te były, te, jak to się nazywa, te zapomniałem. KPI-e były, te kaskadowanie celów.
OKR-y.
OKR-y to nowe w ogóle jest. No i ostatnio ten, i w paru firmach widziałem turkus, no i potem trzeba sprzątać. No bo co ludzie biorą za turkus? Po prostu ludzie tego nie rozumieją. Turkus, co to jest turkus? No to turkus, no to nie każdy, jeszcze wcześniej był agile. To jest, turkus jest formą agile'a. Czyli ogólnie rzecz biorąc, to polega na tym, że tworzymy bardzo wyrafinowaną filozofię do tego, żeby ludzie robili, co chcą. Że ja nie musiał zarządzać, to niech sobie robią, co chcą, nazwiemy to turkusem i ja będę po prostu, nic nikomu nie powiemy, kto za co odpowiada, tam, no żeby ogólnie tam wiecie, no. No, aleluja i do przodu, nie? No, to już wiecie, co macie robić, no to go, nie? No i potem, potem sprzątanie po czymś takim jest bardzo trudne, no bo ten szef, który brał te zespoły, te firmy szkoleniowe, które tego turkusa, które tam, jak te turkucie podjadki, podgryzały jego władzę jakąkolwiek, jakiekolwiek ustalenie, jakiekolwiek struktury zarządzania, jakiekolwiek cokolwiek, no bo jesteśmy turkusowi, to w ogóle ja dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo mamy turkus, nie? Więc i to takie rzeczy też się słyszało. No jak w zespole handlowym potem na przykład, czy wśród jakichś innych tam project managerów, jakąkolwiek kulturę robienia czegokolwiek wprowadzić, jak żeśmy skutecznie to młoteczkiem burzyli. Oczywiście to jest ta patologia tego turkusa, bo naukowcy amerykańscy zbadali w takiej książce Tribal Leadership. Nie wiem, czy znacie.
Była moda, nawet jest dalej.
Tak, jest. Tam jest powiedziane 5 poziomów, tak? 5 poziomów kultury organizacyjnej, tak? Ale no nie można wjeżdżać do poziomu 5, jeżeli się po prostu ma totalny bajzel w firmie, jest się na poziomie, nie wiem, 2,5, tak? Więc to już tam nie wchodząc w to, o co tam chodzi w tych poziomach, ale to jest po prostu takie, wiecie, na zasadzie ludzie bogaci jeżdżą drogimi samochodami, więc kupię sobie drogi samochód, to będę bogaty. No nie, to jest skutek, a nie przyczyna. Rozumiecie państwo, także...
Czyli pozwolę sobie sklaryfikować.
Tak.
Bo jest szansa, że się wtedy zgodzimy. Nie uważasz, że turkus jest idiotyzmem od początku do końca, natomiast, że zdecydowanie jest mniej firm, w których da się to wdrożyć, niż więcej.
No ale to jest, tak? Wdrożyć turkus, to jest jakby...
Jakby no to dobra, nie ma definicji jakby, żadnej.
Nie, to nie o to chodzi, bo to, tylko to mi się nie podoba, bo to, co znaczy wdrożyć turkus? To znaczy, to jest troszeczkę tak, jak wdrożyć szczęście w małżeństwie. Wdrażamy szczęście. To jakby to jest ten pewien sposób pracy i tak dalej, on może się pojawić jako, wydaje mi się, muszą być bo to wdrażanie to mi się, że to na wcisk, że bierzemy organizację, która totalnie jest w ogóle, wiecie, w totalnym chaosie, posługując się tymi poziomami z tribal leadership, nie wiem, jest na poziomie drugim, czyli nie wiem, po prostu ludzie sobie sikają do kompotu i smarkają do kisielu, nie? I my nagle powiemy, no to tu my teraz zrobimy tutaj takie, jakie są nasze wartości i misja, no? Jakie wartości i misja? On mi nasrał do kaszanki! Rozumiecie państwo, to jest w ogóle tak, że jak się robi te wizja, misja w firmie, a w firmie ludzie nie wiedzą, za co odpowiadają. Jaka wizja, misja? To jest nie z tego poziomu. Tak samo jak znacie ten galupowe Q12. Znacie, nie te 34 talenty, tylko Q12.
Nie znamy.
Nie, nie znacie? O mat... 12 pytań Galupa, o, które przewidują wyniki w firmie. No to pierwsze to jest pytanie, czy wiem w ogóle, za co odpowiadam, czy wiem, co mam robić, czy mam narzędzia. To są to pierwsze pytanie. A dopiero 12 pytanie to jest, czy jest moja misja i tak dalej. I to jest właśnie budowa, trzeba po kolei budować. Trzeba, jak mam to, to potem mogę robić to, a nie wjeżdżam od razu z jakimiś wyrafinowanymi filozofiami, teoriami, nie wiem, Harvard Business Review przysłali mi egzemplarz pokazowy i jako ten... Już to wdrażam. No. Kiedyś pamiętam, jak pracowałem w jednej firmie, bo kiedyś pracowałem też, to przyszła firma tam konsultingowa, zrobiła prezentację i ten szef mojej szefowej prezentację, taką wiecie, prezentację, przychodzi firma i mówi, tutaj kupcie od nas to i to. No to on wziął tą prezentację, wydrukował, podpisał, wdrożyć, pieczątka, podpis i dał szefowej. No. Ludzie święci, o czym my tu mówimy w ogóle? No a z tymi zegarami atomowymi to jest komplikacja, to się skomplikowane, bo skąd te zegary atomowe? To w tejże firmie szefowym powiedziała kiedyś tak, Marek, to był rok 2000 może, tak, 2000-2001, powiedziała tak, Marek, ja cię pytam, która godzina, a ty mi próbujesz zegar atomowy zbudować. Czyli po prostu ludzie tworzą niezwykle wyrafinowane rozwiązania bardzo prostych jakby spraw. No nie wiem, też na pewno z firmy u kolegi znacie, ale już tam, tak, tworzy się wyrafinowany workflow i tak dalej, a tu trzeba po prostu, no już tam, nie wiem, no podzielić, powiedzmy, nie wiem, przydzielić projekty do project managerów, a tworzymy jakiś wyrafinowany, żeby powiedzieć, ty robisz to, ty robisz to, ty robisz to. No tyle, no to się najwyżej poprawi, jak się nie sprawdzi, to się poprawi. No nie musimy stworzyć, nie wiem, wyrafinowanej matrycy, analiz i tak dalej. No jest, nie wiem, 4 project managerów i 8 projektów, no. Patrzę, Igor, ma ręce,
czekam
nogi.
Na kolejny.
No, kolejny, dziękuję.
Ułożyłem na zegarek.
A teraz będzie biblijnie. Będzie biblijnie. Ciekawe, kto będzie miał jakie skojarzenia. Grzech przeciwko Wrumowi i Etonowi. A, tu was zaskoczyłem.
Could you elaborate?
Could you. Naukowcy amerykańscy zbadali. Są, to się nazywa model przywództwa sytuacyjnego Wruma i Etona, nie Blancharda, bo to, tak, tylko jest inny model przywództwa sytuacyjnego, z troszeczkę innych założeń wychodzący, byli taki, dwóch takich było, Wrum i Eton się nazywali, Wrum, Wrum, Wrum. I wyróżnili 5 sposobów pracy nad tematami i nazwali je, pokategoryzowali i opisali, a jeden autokratyczny, czyli ja mówię, tak ma być. Wszystko wiem, trzeba kupić papier toaletowy. No to proszę kupić ten, co zawsze. To jest end of story. A dwa to jest model autokratyczny typu drugiego. Zbieram informacje od ludzi, pytam o ludzi i ja podejmuję informacje. Przepraszam, podejmuję decyzje. Pytam, tylko zbieram fakty. C1, konsultacyjny 1, zbieram informacje i propozycje rekomendacji one on one i podejmuję decyzje. C2 to robię spotkanie, zbieram informacje i propozycje, ale dyskusja grupowa, ja na koniec podejmuję decyzję. G2, no to jest liberum veto, wszyscy dyskutujemy, razem wybieramy na przykład, dokąd idziemy na imprezę. Nie? Najczęściej to jest G2, że wszyscy stoją na chodniku, no to gdzie idziemy? Nie? I tak długo dyskutują.
Ale aż... liberum veto jest. Jak ten...
A jest liberum veto.
Jak ktoś oglądał 1670 serial, to
nie
jest, jest piękny przykład
nie,
głosowania.
Nie reklamuj tego, ja nie mogłem na to patrzeć. Obejrzałem 3 minuty i powiedziałem.
Mi się właśnie głosowanie no, bardzo podobało.
Okay. No, w każdym razie. I teraz, jak spotkałem organizację, w której wszystko było robione metodą G2. Co to jest metoda G2? Przypomnę. No to teraz usiądźmy i się zastanówmy. Czyli na przykład plan produkcji był tworzony metodą G2. Siadali wszyscy i radzili. Co będziemy produkować? Jaki plan produkcji? Metodą G2. siedzieli i dyskutowali. No, ludzie po prostu tam pierdolca dostawali od tego i wręcz powiedzieli, panie Marku, no niech pan coś zrobi, niech on rzecz podejmie wreszcie jakąś decyzję. Bo to wszystko było właśnie taki turkus, tylko taki, nie, bo to G2 to jest takie bardzo turkusowe, że tu wszyscy wszystko razem, nie? Bo to wiecie, to się wszystko kręci wokół jednego, a na koniec dopiero okaże się, że ogrodnik zabił, czyli zobaczycie skąd się to wszystko bierze, bo myślcie o tym, co jest na jedynce.
Skąd oni mieli pieniądze?
No to jest dobre pytanie. Marża dużo wytrzyma. Więc zaraz do tego dojdziemy, bo jak się firmie dzieje za dobrze, to się dzieje bardzo źle. Jak jest bardzo dobrze, to znaczy, że jest bardzo źle w większości organizacji. A z kolei po drugim, że jest A1, czyli wszystko mikrozarządzanie, to jest typowe mikrozarządzanie. Czyli jedno jest niedobre i drugie jest niedobre, dlatego to się nazywa model przywództwa sytuacyjnego i jest pewne drzewko decyzyjne, to jest jak zaczynam pracę z jakąś organizacją, to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą pokazuję, bo to są dwa slajdy i od tego zaczynam, żebyśmy po prostu ani nie robili spotkania pod tytułem jaki ma być plan produkcji, gdzie wszyscy się będziemy, all hands będą się zastanawiali, ale też z drugiej strony, żeby ważne, kluczowe decyzje nie były na zasadzie to ja wiem najlepiej i tak ma być. I są pewne kryteria i takie pytania zero-jedynkowe, tak, nie, tak, nie, tak, nie i na koniec wychodzi jaka to ma być, jakby jaka metoda jest zdaniem naukowców amerykańskich, uwaga, najbardziej optymalna. Tak? Czyli czy mam zrobić spotkanie, czy mam to sam, jak zrobię spotkanie, to czy mam, jak ono ma przebiegać. Także jest pewien algorytm, jak rozwiązywać tematy różne, małe i duże. Więc jedno jest przegięciem i drugie jest przegięciem. Każdy z nas oczywiście ma swoją preferencję. Ja mam takie tendencje sadystyczno-zamordystyczne. Ale jakby to nie zawsze jest właściwe podejście. To nie zawsze jest właściwe podejście. O, więc to jest 8 grzech przeciwko Wrumowi Etonowi. Brak reakcji publiczności, idę do
7.
7. Kultura nietrzymania się ustaleń. Pogadali, no i następne spotkanie. Tak jest, tak. To jest jedna z rzeczy, słuchajcie, oprócz takiej, bo to może być taki, to może być czasami to nietrzymanie się ustaleń, to jest jego pewną formą, którą czasami obserwuję, to jest śmierć organizacji, bo nie da się wprowadzić, no bo czasami firmy, łańcuch krytyczny nie działa. Nie, wy nie działacie zgodnie z łańcuchem krytycznym. Jeżeli umawiamy się, że będziemy pracowali w taki, a w taki sposób, tak? Że tam będziemy robili to i to. No dobrze, umówiliśmy, dobra. No i co? Poszli co? I robią zupełnie inaczej, olewają to. No to jak można powiedzieć, że łańcuch krytycznie działa? To wy po prostu nie robicie tego, a zwalacie to na odwrócenie relacji przyczyna-skutek. Także kultura nietrzymania się ustaleń to jest w ogóle śmierć. Również kultura niepodejmowania ustaleń, niepodejmowania decyzji, nie konkluzji. Tylko takiego bardzo bliska temu filozowaniu. Nie mylić z filozofowaniem. Filozowaniu. Wiecie, co to jest filozowanie. Przychodzi i tak się zastanawia, a gdyby wasza matka, a gdyby te projekty, to je można byłoby tak poklasyfikować, ale można byłoby być tak, ale można byłoby też 6 ortogonalnych wymiarów wprowadzić i gdyby to zrzutować na trójwymiarową przestrzeń. I taki, wiecie, taki, i tak siedzi i tak pierdoli od rzeczy. Ja akurat to nie jest żaden realny przypadek, żeby ktoś się tam nie poczuł tego, ale to jest właśnie bardzo bliskie. Takie bicie piany i niekonkludowanie, nie szukanie pragmatycznych, prostych rozwiązań, których się potem ludzie trzymają. Spotkanie się powinno kończyć. Dobra, no to okej, okay. Co ustaliliśmy? No to podsumujmy. Bach. Kto robi co na kiedy? Proszę bardzo, dziękuję, czy wszystko jasne? Dobrze. I następne spotkanie zaczynamy od poprzedniego spotkania. A ja widziałem taką historię, gdzie organizacja miała jakiś tam duży kłopot X, żeby rozwiązać ten kłopot X, zostało powołane spotkanie, problem naprawdę palący, zagrażający istnieniu organizacji. O, sorry, koniec spotkania, dobra, za 2 tygodnie następne spotkanie. No ludzie, no, czyścimy kalendarze, siedzimy tak długo, aż rozwiążemy problem, a to się tylko po prostu trzeba było dogadać, kto robi co. A to jest ta maniana hasta la vista, nie? To jest takie bardzo bliskie, nietrzymanie się ustaleń i w ogóle brak takiego dążenia do... Fokus na targecie musi być, jak to kiedyś jedna z moich szefowych powiedziała. Ja myślałem, że ona sobie robi jaja, ona tak ze mną przez godzinę rozmawiała, ale potem dowiedziałem się, że tak się w Warszawie mówi. Ale znałem angielski, to już było mi łatwiej.
To teraz mogę skomentować?
Tak, teraz możesz.
Zasadniczo się zgadzam.
No weź się nie zgódź. No.
Nie, ale wydaje mi się, że tutaj znaczy kwestia jest to, tak ja to rozumiem, że to nietrzymanie się ustaleń polega też na tym, że to szef tych ustaleń nie egzekwuje.
Tak, jest nieegzekwowanie, jakby niekonkluzywne.
Czyli, że wydaje mu się, to już teraz to skończę, nie? Że wydaje mu się, że właśnie, że jak ustalą coś na tym spotkaniu i oni to powiedzą i sobie pokiwają główkami i wyjdą i to się po prostu stanie.
Albo nawet nie ma to, że się to kończy jakimiś ustaleniami. Mhm. Tylko jest po prostu takie, żeśmy pogadali, 14 następne spotkanie. Znacie GTD, Getting Things Done? Tam jest taka koncepcja next action. To jakby nie ma next action w ogóle. Nie ma successful outcome i next action, nie? Nie ma czegoś takiego w ogóle i w niektórych organizacjach to jest po prostu, kurde, aż niesamowite, jak bardzo ludzie mogą być w kulturze takiej biesiadno, takiej towarzyskiej.
W bogatych zwłaszcza.
Zwłaszcza w bogatych, nie? Pamiętacie, że można mieć orientację na relacje, orientację na zadanie, nie? I to jest bardzo często, to jest orientacja, można powiedzieć, taka czysto relacyjna, że jest fajnie, że jest miło, że jest kulturalnie, nikt na nikogo nie krzyczy, ale jakby nothing gets done, no.
No to tu się zgadzam i to mi się w dodatku łączy z punktem, zdaje się, 9, bo to mi się łączy z tą modą na różne metody zarządzania, że ludziom się wydaje, że jak sobie wdrożą metodę turkusowo, zielono, nie wiadomo jaką, to w końcu nagle stanie się samo.
Cud.
Nie, czyli my po prostu to ogłosimy, ty od dzisiaj jesteś Agile Turkus Managerem trzeciego stopnia i nagle po prostu już będziesz brał tę odpowiedzialność, której nie bierzesz.
Ale Igor, ty jesteś taki staroświecki. Agile Turkus Manager, nie, jesteś, musimy to jakoś lepiej nazwać.
Nie, Agile, już
nie,
widzę,
nie, poczekaj,
że...
Agile...
Czuję pękającą krę.
Dobrze, no ale wiecie, w którą stronę zmierzam. Takie zajebiste, fajne nazwy stanowisk. Jakie słyszeliście? Jak? Happiness Manager! Wchodzę w to. Jakie są benefity? Jakie są benefity? Samochód służbowy? Okej. Okay. Dobra. 6. W latach tłustych nadmuchiwanie i usztywnianie kosztów. Znam historię z drugiej ręki. Tak zwany quote unquote startup. Startup sprzedający przez internet taki, można powiedzieć, startup dropshippingowy, nie? Niemalże. Co zrobił ten, że startup, jak już zebrał olbrzymie pieniądze od inwestorów, olbrzymie, mówimy o milionach, takie, no może nie na skalę naszych tutaj gości, tak, ale nie, czy nie gości, tylko w tą drugą stronę, gospodarzy. Naszych gości. Ale no kilkadziesiąt milionów dolarów zebrał taki właśnie startup, co to będzie kupował tanio i sprzedawał drogo, internetowy. Na Shopify oczywiście jest ten startup, chodzi. Pierwsze co zrobili, to wynajęli piętro w biurowcu na 3 lata, na 50 osób. Umowa z tego się w ogóle w żaden sposób się nie mogą teraz wykręcić. Ale nie, że, no ale... Była kasa, no to... A, jeszcze takie magnetyczne obrazki. Znacie te magnetyczne takie obrazki? Po $200? Co? Ja nie wiem, bo ale to ja tylko tam, że takieś obrazki, coś tu, to się nie chciało trzymać, trzeba to było przywiercić, ale były zajebiste. No, bo wiesz, jest kasa, jest fajnie, no. Startup taki internetowy, nie? Pomyślelibyście?
Ale to wiele startupów to działa. Ja kiedyś pracowałem w takim jednym i florystkę wynajmowali.
Wow! Ale co robi, przepraszam, ale co robi florystka? Ładne. Bo mi się to skojarzy
żeby
z dekoracją.
Były ładne bukiety w biurze.
A, żeby ładne bukiety były. No na pewno były. Okej. Okay. Jeszcze wariantem tego jest, jak jest firma bardzo bogata i jeszcze jest zławiel. Zławiel. Słyszeliście słowo zławiel. Przed chwilą je powiedziałem, to słyszeliście. To się etaty, to się zatrudnia ludzi dużo. Bo objawem złej wielozadaniowości jest to, że wydaje się, że jest, to jest też z tą dziewiątką związane. Ten new shiny thing, bo się co chwilę coś nowego wprowadza. Po Jirze się wprowadza Asanę, po czym się ją integruje z projektem, nie? A potem się robi jeszcze do tego nakładkę, żeby, a w końcu w Excelu wszystko ląduje. Więc objawem złej wielozadaniowości jest to, że są wszyscy zajęci, ale nie ma wyników. A ponieważ się wszyscy są bardzo zajęci, więc się dobiera nowych ludzi. Widzieliście w firmie u kolegi? Etaty, etaty, etaty. I póki marża to utrzymuje, póki firma jakby, póki się sprzedaje samo, albo się ma pieniądze do przewalenia od inwestorów, albo jest się jakimś monopolistą, albo quasi-monopolistą, albo jakimś urzędem, no to można jechać, wiecie. Jechać i jechać. A potem, że tak powiem, wystarczy mały hiccup i nagle się okazuje ząg.
No to, ale to tak jest typowo w dużych korporacjach, gdzie są polskie oddziały zagranicznych korporacji. Często na przykład tym jesteś ważniejszym dyrektorem, im większy masz headcount pod sobą, więc nawet jak ten połowa tego headcountu jest bez sensu, to ty go nie zredukujesz. Albo nie zredukujesz go nawet nie dlatego, że to jest twoja, kwestia twojej ważności, tylko że dzisiaj masz mniej roboty i faktycznie on jest bez sensu, ale wiesz, że w perspektywie 9 miesięcy będzie dużo roboty i ty wtedy, jak teraz tych ludzi zredukujesz, to w międzyczasie jest nowy rok obrachunkowy, ci zabiorą to, więc tego nie dostaniesz. No
oczywiście.
No i ten headcount sobie puchnie, bo każdy ten, no a w pewnym momencie na przykład przychodzi prikaz, że trzeba oszczędności, no i nie zwalnia się 5 osób, tylko się po prostu 300 z dnia na dzień, nie wiem, według jakiejś formuły w Excelu wyliczonej.
No to jest życie. Taki... widziane, wiecie, no mi jest niezręcznie mówić, bo jeszcze ktoś tego będzie słuchał, a potem się obrazi, że o nim mówię. Okej. 5. Niezgodność celów deklarowanych i celów rozliczanych. Mówimy jedno, ale wszystkie, że tak powiem, w KPI-e i wzorki mówią zupełnie coś innego. Nie wiem, czy tutaj nawet można i należy podawać jakieś przykłady, ale wiele osób kiwało głowami, więc to jest właśnie to. To wbija po prostu kołek osikowy w serce każdego człowieka, no bo z jednej strony mówimy jedno, ale od razu wśród niego powstaje taka chmura, no to co on ma robić? Takie podwójne komunikaty. W psychiatrii to się nazywa podwójne wiązanie, nie? Że co nie zrobisz, to jest źle. Więc jak będziesz szedł za KPI-ami i tak dalej, no to zostaniesz oskarżony, że nie realizujesz tego, co jest ten, ale za to masz płacone. Płacimy za jedno, a mówimy, że wymagamy innego. Piękna sprawa. Nie wiem. Nawet nie chce mi się tego rozwijać, bo mi się niedobrze robi, jak o tym myślę. 4.
Nie, no mógłbyś rozwinąć, bo ja nie do końca łapię.
Kto chciałby z firmy u kolegi powiedzieć albo u koleżanki? Przykład, że mówimy jedno, że naszym celem jest ale
czyli rozumiem, że na przykład naszym celem jest diversity, equality, odpowiedzialność i tak dalej, ale jak gnoju nie dowiedziesz tyle, a tyle pieniędzy, wszystko jedno jak, to cię zwolnimy.
No na przykład. O, albo na przykład naszym celem jest jakość, ale bla, 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 wartości, misja, wizja firmy, wartości korporacyjne, ale że tak powiem, mamy w celach wpisane coś, co totalnie w ogóle z tym nie ma nic wspólnego. Nie wiem, no. Nie chcę mówić, bo to aż mi się niedobrze robi.
Ale no tutaj weź dzichu te części ja z odrzutu.
Tak. No ale tu musimy...
Firma Boeing ostatnio.
O, Boeing. Słyszeliście, że gość, który to tam miał zeznawać, zastrzelił się na parkingu.
Trzykrotnym strzałem w tył głowy.
Może był znajomym Clintonów. 4.
Znaczy, kurczę, to nie jest śmieszne, to, ale nieważne.
A Dreamlinerem ktoś się gdzieś wybiera? Niesprecyzowane 4. Niesprecyzowane cele, role, odpowiedzialności i brak równowagi między odpowiedzialnością a uprawnieniami. Ogólnie rzecz biorąc, jesteś project managerem. Okej, i co to znaczy? Nie wiem. Ale jesteś project managerem. Za co odpowiadam? Jakie mam projekty? Nie wiem. Ty zarządzasz tym projektem. Ale co to? No nie, no po prostu zarządzasz nim. To znaczy co? Ale co? No tak, żeby było dobrze.
Znaczy to jest jeszcze prostsze. Odpowiadasz za wszystko, nie możesz nic.
O, tak. To jest, że tak powiem, najbardziej dojrzała forma tego
pomysłu. Jedna z najczęstszych.
Tak. Tak, to jest, Goldratt stworzył taką mniej znaną koncepcję tak zwanych motorów dysharmonii w organizacji. To jest numer jeden. To też jest w galupie na tym pierwszym pytaniu, czy wiem w ogóle, co jest ode mnie oczekiwane i czy wiem, czego mogę oczekiwać od innych. Czyli po prostu jakby, co ja mam robić i o co mogę, z czym do kogo mam iść i co ja mam robić. Słuchajcie, 99% kurczę organizacji, nie wiem, no... Jak to się mówi, do lekarza zdrowi nie przychodzą, więc mi się takie trafiają. Może są inne, ale to jest jedna z rzeczy, która no, po prostu zabija wszystko. Tak? No, nie wiem, jestem handlowcem, przychodzi do mnie zapytanie, no ale ja potrzebuję inżyniera, żeby mi zrobił wycenę, ale nie wiem, do kogo mam iść. Nie? Idę do tego, on mówi, ale to nie do mnie. Idę do tego, a to nie do mnie. Idź do kierownika. Mówię, ale czemu to przychodzisz? I za mnie, nie, ale to nie leży do moich obowiązków. No to idź tam do Stefana. Ale Stefan, ja zajęty jestem, ja tu jestem od czegoś innego. I on tak chodzi, ten biedny handlowiec z tym zamówieniem. W końcu weźmie to pierdolnie, do kosza wrzuci, bo, może się już nie odezwać.
Nie, nieprawda, spod wielkiego palca powie...
Nie.
100 tysięcy, 50 no. dni, złoży ofertę, dostanie premię, a produkcja się będzie z tym męczyć.
Ale najpierw inżyniering musi to zaprojektować. No rozumiecie sami, nie? To nie trzeba być geniuszem zarządzania, żeby takie rzeczy wprowadzić. 3. Optymalizacja lokalna we wszystkich jej odmianach. To jest...
Zaawansowane już.
To jest, tak, to już teraz wchodzimy już, że tak powiem, cały czas czekam, kto z was jedynkę, że tak powiem, chciałem powiedzieć, wypuści. to nie w tym rzecz, nie, ani jedynka, ani dwójka, ale jak myślicie, na co stawiacie, w którą stronę idzie jedynka? Macie jakiś pomysł? Bo już takie najbardziej tradycyjne to już się kończą chyba, co? Optymalizacja lokalna we wszystkich jej odmianach. Co to znaczy optymalizacja lokalna? To jest myślenie takie, że jak sobie podzielę firmę na kawałki i każdy będzie musiał zapierniczać na najwyższych obrotach, no to sumarycznie to wyjdzie jak najlepiej. No, brzmi dobrze, tylko to tak nie działa. Podam przykład. Pewna firma, której nazwy nie wymienię, ale niemiecka, dobra, taka korporacyjna, nie tutaj, nie nasi gospodarze, z całkowicie innej branży. Kiedyś opowiedziała mi taką, to już było bardzo, bardzo, bardzo wiele lat temu, następującą historię. Historia totalnie prawdziwa. Goldratt ją skwitował tak, cost accounting is a trillion dollar mistake, trillion dollar, czyli nie wiem, tam biliard chyba to jest po polsku. Jak brzmi ta historia? No, firma wpadła w okres pewnych trudności, no i postanowiła, że się muszą udowodnić. Międzynarodowy koncern. No więc podzielili się, wzięli sobie ten jakiś tam konsultantów ze znanej firmy konsultingowej i podzielili się na centra zysku. Macie centra zysku u siebie? No i każdy centrum zysku no musiał przynosić zysk. No jak ma firma inaczej zarabiać, jak nie to, że każdy musi zarabiać. No i jednym z centrum zysków był dział administracji. Więc dział administracji jak zarabia, na czym zarabia? Na wynajmie sal. No więc sobie tam policzyli swój overhead, podzielili przez liczbę sal, dni, godziny, no i tam wyszło, nie wiem, 1200 zł za godzinę o takiej salki konferencyjnej. Więc jak pan jako kierownik chciał zrobić spotkanie, no to musiał pan zapłacić administracji w swojej własnej firmie 1200 zł za godzinę, ten. Ale w hotelu naprzeciwko były po 150 zł sale, no więc oni chodzili, żeby zaoszczędzić, chodzili do hotelu. No więc ta cena tej sali, wyobraźcie sobie, ponieważ koszty się rozkładały na coraz mniejszą liczbę godzin, ona cały czas rosła. Koszt użycia tej sali, czarżowany przez tą administrację, a więc kierownicy, ponieważ oni też musieli oszczędzać, bo oni byli rozliczani ze swoich budżetów, no więc oni chodzili, żeby firmie zaoszczędzić pieniądze, chodzili i płacili do tego hotelu, zamiast skorzystać z tej sali, no by musieli ze swojego budżetu zapłacić przecież, tak? Ale płacili taniej, no więc oszczędzali, tak? No i w końcu, słuchajcie, któregoś, no mówię, no i co dalej? Mówię, no i mówi ten kierownik, mówię, no któregoś dnia przychodzę, patrzę, sala konferencyjna zamknięta, na kartkach, na wisi sala, wyłączona z użytkowania, sala zbankrutowała. Sala konferencyjna zbankrutowała, więc została przez kontroling wyłączona z użytkowania, więc to jest, wiecie, ale to jest międzynarodowy, ludzie ludziom zgotowali ten los. To jest historia prawdziwa. Tak samo jest prawdziwa historia z podziałem na spółkę handlową i spółkę produkcyjną. Ile firm jest tak zorganizowanych, że są różne jakby części, które mają postawiony cel osiągać zysk, no więc muszą śrubować, ale to są wszystko tylko przekładanie z lewej kieszeni do prawej, tak? Albo jakiś dział ma wycenić usługę, nie wiem, firmie, no to zlecają na zewnątrz, bo z firmy dostali, tam jest stawka godzinowa bardzo wysoka, więc zlecili na zewnątrz. To jest właśnie, to są przykłady optymalizacji lokalnej, jeden. Ale jest też inny rodzaj optymalizacji lokalnej, to jest właśnie optymalizacja lokalna, której zapobiega myślenie w teorii ograniczeń w kategoriach tak zwanej rachunkowości przerobowej. Dlatego Goldratt mówi cost accounting, activity based costing. Jak słyszycie, klucze alokacji, centra zysku, centra kosztów, to jest to. W której firmie to nie ma, to jest w każdej firmie. Nawet już w tej chwili ta nowoczesność w domu i zagrodzie jest w polskiej każdej firmie. Ale jest inny też przykład lokalnej optymalizacji, czyli mam taki przykład sprzed wielu lat firmy z południa Polski, gdzie firma inżynieryjna i facet, niewielka tam, około 100 osób, mniej więcej, 100 czy coś koło tego. No i facet był urodzonym sprzedawcą właściwie. Łapał te zlecenia, no i tam, co złapał, no to wpychał do tego inżynieringu i oni to, tam wiecie, no do pewnego momentu oni, zławiel, no to wykres, tak, zupa pomidorowa albo słonie w róże. Niektórzy z was może widzieli, a jak nie, to zróbmy tak, żeby zobaczyli. Moje ten sketch o zławieli. To są skecze menadżerskie de facto. I w pewnym momencie się ten inżyniering zatkał. No więc zatkał się, czyli nie mogą kończyć. Nie mogą kończyć projektów. No ale nie mogą kończyć, więc nie mogą wystawić faktury, ale koszty lecą. No to w jaki sposób zdobyć nowe pieniądze dla firmy? No złapać nowego klienta, który wpłaci zaliczkę. No i kolejne. No i oni tym bardziej nie ten. No więc on... Wiecie, co, do czego to doprowadziło, że oni cały czas zaczynali, brali zaliczki, nic nie mogli skończyć, mieli wszystko rozgrzebane, ci inżynierowie jeździli z sajtu na sajt tylko, kary umowne zaczynały zagrażać, zadzwonili do pana Marka, powiedzieli, panie Marku, no tutaj ja słyszałem, pan to jakieś tam, nie wiem, karteczki, jakiś tam pan wariat jest, jakieś tu metody izraelskie, no ale już mi nikt nie chce pomóc, już wszystkiego powiem, może pan pomoże. No i pomogło, bolało, ale było do zrobienia, czyli suboptymalizacja polegająca na tym, że nakręcał, słyszeliście o PUGI, 5 kroków ciągłego doskonalenia, to jest krok trzeci, podporządkowanie, czyli nie było podporządkowania ograniczeniu, czyli była sprzedaż nie w tempie realizacji, tylko była sprzedaż w tempie sprzedaży. A jeżeli ograniczeniem nie jest sprzedaż, tylko realizacja, no to sprzedaż, podejmowanie zobowiązań, sprzedaż w tempie sprzedaży, a nie w tempie realizacji, kończy się podejmowanie zobowiązań, które są niemożliwe do dotrzymania, co się zawsze źle kończy. Albo utratą reputacji, albo karami umownymi, ale to się zawsze źle kończy. Czasami telefonem do pana Marka.
A nie można by zrobić tak, że wyeliminujemy kary umowne z tych umów i będziemy sprzedawać super. Bez zaliczki i tyle?
Super. A moglibyśmy na przykład sprzedawać, żeby nie musieć tego realizować?
No.
O, to jakiś urząd założymy, chodź. Miałem kiedyś
takiego... Co masz na drugim miejscu?
Miałem jakiegoś takiego studenta, ale to inna historia. Co mam na drugim miejscu? Brak skupienia na tym, co kluczowe. Zysk, cash flow i flow. Flow, czyli przepływ. Że tematy mają iść operacyjnie. To jest już Toyota Production System, czyli Lean i tak dalej, nie? Ale jak Taichi Ono powiedział, wszystko na czym, co robimy w tej firmie, to patrzymy na czas od złożenia zamówienia do pieniędzy w kasie za to zamówienie i skracamy ten czas, czyli poprawa przepływu. Zasady zarządzania przepływem według Goldratta, zasada pierwsza, tak? Czyli naczelnym celem operacji jest skracanie, jest poprawa przepływu, czyli skracanie czasu, nie jest oszczędzanie. Oszczędzanie jest skutkiem, a nie celem. Nie? Bo to jest tak, jak się skupiam na tym, żebym przyszedł, kurwa, jaki muszę być szczęśliwy, to się tylko wkurzę, nie? A to właśnie to jest efektem. A jak się firmy nie skupiają na tym, co najważniejsze, na zysku i na przepływie gotówki, trzeba pilnować, cały czas trzeba tam patrzeć, czy się spina. Chyba, że jesteśmy startupem, który żyje z emitowania kolejnych serii ten. No to wtedy w urzędach się trzeba wykorzystać budżet, bo przepadnie, tak? Jest rozliczane z tego. Więc od razu wiadomo, z góry to Ludwig von Mises napisał w takiej książeczce o biurokracji, że jest powszechnym złudzeniem, że urzędy państwowe mogą być naprawione przez specjalistów do spraw podnoszenia efektywności. Nie mogą być, bo w urzędach nie chodzi o efektywność. Chodzi o to, żeby zarzutów nie było. Bardzo proste. Kiedyś z urzędem, z MOPS-em w Tczewie współpracowałem. Ze wszystkich po prostu niemożliwych miejsc, ale to już nie będę wam o MOPS-ie w Tczewie opowiadał. Także to jest dwójka. Brak skupienia na tym, co kluczowe. Po prostu się zajmują głupotami, a nie patrzą, że kasa idzie na lewo i prawo. I zwróćcie uwagę, brak flow to jest to wszystko, czyli na przykład niezgodność celów, niesprecyzowane role, to wszystko blokuje przepływ, tak? Nie ma, robota nie idzie, się zatrzymuje, tak? Czyli to jedno z drugiego. Ale numer jeden to jest moim zdaniem praprzyczyna, przez wszystkich praprzyczyn. Teraz musicie obstawiać na to, już nie ma. Co obstawiacie, jest, że jest numer? Co? To już było. Mikromanagement był grzech przeciwko Wrumowi i Etonowi. Mikromanagement albo z drugiej strony to liberum veto, pospolite ruszenie. Co obstawiacie? Skąd to się wszystko bierze? Co jest przyczyną źródłową? Rzeczywistość jest niezwykle prosta i wewnętrznie niesprzeczna. Gdyby te wszystkie, skąd to się wszystko, co jest praprzyczyną tego wszystkiego, jak myślicie?
Dobrobyt.
Ciepło. Chcecie poznać moją jedynkę? Promowanie na stanowiska kierownicze ludzi według czegoś innego niż talenty menedżerskie. Jak w organizacji są ludzie na stanowiskach menedżerskich, którzy są promowani, no już nie bądź, jakby to powiedzieć, nie bądźmy zbyt okrutni, według kryteriów technicznych. Czyli najlepszy konstruktor zostaje szefem konstruktorów. Potem zostaje wiceprezesem do spraw konstrukcyjnych. Potem wchodzi i rozumiemy się, no to on jest cały czas konstruktorem. On jest świetny, ma świetne pomysły, ale to nie znaczy, że ten człowiek umie organizować pracę innym. Czasami to idzie w parze, a czasami nie. Uwaga, nie jestem zwolennikiem tego, że można być universal director, że nie wiem, dzisiaj jestem w Coca-Coli, jutro jestem w Apple, a pojutrze jestem w BlackRock. A nie, to w BlackRock to już zajęte są, tam już jest...
Ale to tak wygląda, nie?
No to, ale to tak trochę wygląda, no. Nie, to ja nie jestem takim aż takim zwolennikiem, natomiast istnieje coś takiego, zwróćcie uwagę, bo ja to napisałem w taki szczególnie uważny sposób, czegoś innego niż talenty menedżerskie. W pierwszej chwili chciałem napisać umiejętności, ale umiejętności się można nauczyć. Ale jak ktoś nie ma talentu, to choćby się... Mogę?
Walczysz o ten.
Mogę brzydkie słowo powiedzieć, czy nie?
Marek, już powiedziałeś ze trzy.
Choćby się zesrał i gównem umazał, to nie będzie menadżerem. Się po prostu nie nadaje człowiek do tego. Nie nadaje się. Nie da się wyjaśnić. A niektórzy są. Inżynier i on widać. Ja jakby no nie chcę tutaj ten, ale są tacy samorodne talenty. Samorodne talenty. I teraz przywoływany już po 1000 razy Gallup, naukowcy amerykańscy badali, jaki jest wpływ talentu i wrodzonych talentów i i szkolenia. Tak? Jak się przeciętnych, a wybitnych, no to na dzień dobry ci wybitni są 3 razy lepsi, a po takich samych szkoleniach są 30 razy lepsi. Dlatego trzeba szkolić i rozwijać tych, którzy już są dobrzy, a nie tych, którzy są słabi. Tych, którzy są jednostki chore, słabe, eliminujemy. Z tych ról. Być może człowiek ma inny talent jakiś i się marnuje. Widziałem takie przykłady kiedyś w pewnej firmie. Mówiłem...
Mam skryty talent, ale jest tak skryty, że o nim nie wiem. Tak?
Przy wdrożeniu łańcucha krytycznego się tworzy tak zwanych task managerów, powołuje. To taka rola. To nie jest stanowisko, to jest rola. Najczęściej ją się przydziela kierownikowi zespołu. Więc tak, kto był na moim warsztacie, co tam mówiłem o tym konflikcie w projekcie, to się w ten sposób eliminuje, tworząc task managerów i im coś tam dając, listę priorytetów. Więc widziałem takiego człowieka, naprawdę wybitny konstruktor. No i najstarszy, najbardziej doświadczony. No i banda młodziaków. No i no to jego zrobimy tym szefem, tym takim task managerem. No mówię, panie, ale on się nie nadaje. To jest autystyczny po prostu inżynier. On by się najchętniej zamknął w kanciapie, żeby mu pizzę dołem wstawiali, a on będzie z plotera rysunki dawał. Input, output, nie? Tak się definiuje proces. Input, proces, output. Czyli input, inżynier w kanciapie, pizza, rysunki. Tak? On się nie nadawał, on w ogóle on się bał ludzi, nie chciał. Ale jak są ludzie, to są konflikty, to trzeba, nie wiem, temu powiedzieć, tego okrzanić, tego sfeedbackować. On ich pracę mógł, on mógł być weryfikatorem ich prac, rysunków, ale on, będąc świetnym weryfikatorem technicznym jednocześnie totalnie nie nadawał się do kierowania tym zespołem. I mu krzywdę zrobili. I mało co nie trzeba go było zwolnić. Trzeba go było awansować w bok. No bo jak się go zrobiło kierownikiem, no to co, z powrotem go zdjąć? No nie, no. No co, wyżej? No w bok go trzeba było awansować. Więc to jest właśnie pomylenie tych ścieżek awansu technicznego od ścieżek awansu menedżerskiego. Totalnie zauważyłem, i to na kilku przykładach, że wiele firm inżynieryjnych nie ma w ogóle, ma totalnie krótkie ławki menedżerskie, albo w ogóle nie ma, bo inżynierowie zatrudniają inżynierów. Tylko i wyłącznie po linii, praktycznie wyłącznie po linii technicznej, w ogóle nie mają takiego modułu pod tytułem zarządzanie. Ludzie, ustalanie, cele, delegowanie, rozliczanie i stąd się potem bierze cała reszta, według mnie.
Głupoty.
Głupot. O.
Smutno to co?
Jakieś głosowanie, jakaś dyskusja, co teraz? Ja mam... Miało być, jest flipchart, jest ale nie, pani Katarzyna.
Ja zdecydowałem, że nie.
Zdecydowałeś, że nie. No, no dobrze, no zdecydował, że nie. Słyszała pani? Zdecydował, nie. Że nie. Nie, no, my dynamicznie tutaj tworzymy, nasze dokładnie. Ustalenia zmieniają się dynamicznie.
Dokładnie.
Przepraszam, ja to jest show Igora, Igor tutaj rządzi metodą A1.
Nie, ja mam tylko
nie taką, pytając nikogo
mam zdanie. Jedno pytanie do naszego szanownego gościa, bo taka mi refleksja naszła, że te wszystkie rzeczy są tym powszechniejsze i tym trudniejsze do opanowania, im większa jest organizacja. I co, Marku, o tym sądzisz? Bo jak sobie tak myślę...
W małych też wcale niełatwo.
Wiesz co, ale mam wrażenie, że w małych jest tak, że jest większe przełożenie i jest większy ból, czyli jak... Kurde, no jak masz firmę 50-osobową i położycie projekt na 10 milionów, to właściwie nie ma firmy. A pracowałem kiedyś w takiej dużej firmie, ja się zawsze śmieję, jak ludzie tak mówią, to przecież można na LinkedInie zobaczyć, ale dobrze, zobaczcie na LinkedInie, no, która jest gigantyczna. No,
kolega opowiadał, że pracował.
Nie, pracowałem. No i sorry, no firma jest ekstremalnie bogata, jest na całym świecie, jest praktycznie jest duopol w jednym z obszarów, jest też druga taka firma, która robi podobne rzeczy, są dwie firmy na całym świecie. No i oni mogą, to można każdą ilość...
Marża wszystko
każdą
przyjmie.
Każdą ilość pieniędzy można było przerąbać tak i tyle. I do tego jeszcze ta struktura skomplikowana, międzynarodowa, czyli co z tego, że my byśmy w Polsce chcieli tą odpowiedzialność bardziej egzekwować, jak Wolfgang z Zurychu, Sven ze Sztokholmu, James z Dallas i nie wiem, i IOT z Australii ma to i
Prajesh,
i Prajesh z Bangalore ma to dokładnie, dokładnie gdzieś.
Duży tankowiec jest trudniej zawrócić, ale często to jest tak, że w małych firmach zaczyna się od tego, wiecie, bo to jest takie troszeczkę rachunek sumienia. Zbliża się Wielkanoc, więc warto ten rachunek sumienia wykonać. A co jeżeli założyciel i szef głównej firmy sam nie jest utalentowanym menadżerem? I się po prostu wstrzelił. Wstrzelił się, no wstrzelił się, zajął miejsce na rynku, no już tak się wszyscy przyzwyczaili, że się od niego bierze, no. Ale nie jest to zbyt utalentowany człowiek. Jaką, pomyślcie, jaką trzeba mieć... Wiecie, jakie są trzy najbardziej bolesne operacje? Oderwanie głowy od chmury, ryja od koryta i dupy od stołka. Więc w tym momencie, jakie trzeba wykonać nad sobą prace intelektualne, żeby powiedzieć, w najlepszym interesie tej organizacji jest to, żebym ja, założyciel i tak dalej, odsunął się na inną rolę? No co? Co jakieś, nie wiem, coś powiedziałem?
Ładna jest pogoda.
Is it me? Co, się obsmarkałem? Nie wiem. Co. Więc jakiej potrzeba mieć, że tak powiem, rozumiecie, dystans do siebie i tak dalej, rozumieć. Bycie jako CEO tej organizacji, którą doprowadziłem do tego momentu, metodą, nie wiem, rzemieślniczo-garażową, tam żeśmy, wiecie, tam biegali i tak dalej i ja tu, ten, tego. I teraz ja jestem głównym hamulcowym. I teraz ja się muszę odsunąć, wejść na inną rolę. Bo nie jestem utalentowanym menadżerem. Jestem przeciętnym menadżerem. Rynek mnie poniósł. Nie zajebistość moja własna. Samo przyszło. Znam taką firmę, gdzie można powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że nie ma tam utalentowanego menadżera, ale trochę tak samo przyszło. Przez przypadek dostał fuksem, dostał człowiek jakieś zamówienie, na którym po prostu, no i już poszło. Poszło. Nie? I dopóki żre, to żre, ale niestety to zawiera w sobie zarodźce, patrz, szóstka w latach tłustych, nadmuchiwanie i usztywnianie kosztów. I słabi menadżerowie to będą robili i dadzą się wozić. Wiecie, jest takie powiedzenie, bardzo fajna książka pod tytułem Who. Nie Dr. Who, bo to jest inne, tylko Who. The A Method for Hiring. Wszystkim serdecznie polecam. I tam jest taka koncepcja A, że dążymy do tego, żeby zatrudniać osoby A. To już tam A, B, C, nieważne co znaczy. A to znaczy tacy najlepsi z najlepszych. I tam jest powiedziane tak, i to jest święta prawda. A's hire A's. Osoby klasy A zatrudniają osoby klasy A. Osoby klasy B zatrudniają osoby klasy C. Bo się boją, bo są słabi, bo nie wiedzą, bo nie umieją, nie potrafią. Czyli to jest po prostu jest to... Więc jak to wymaga, ale wiecie, bo to się tak fajnie mówi, ale człowiek, jak człowiek naprawdę no, tam parę milionów rocznie przytula, jeździ drogim samochodem i mieszka w wypasionej chacie, no to jakby teraz on ma powiedzieć, no ale co, wcale nie jestem taki zajebisty, jak mi się wydaje? Czytaliście taką książkę pewnie znanego Nassima Taleba od tego czarnego słonia, Black Swan. No taka książka, mam na półce. Jest druga, Fooled by Randomness.
W telewizorze mówili.
Fooled by Randomness, po polsku ślepy traf, tłumaczenie. Czyli po prostu wiecie, komuś przyfuksiło i on uwierzył we własną zajebistość. No nie jest totalnym debilem, bo jakby był totalnym debilem, to by to położył od razu. Albo przepił, albo coś, ale jest po prostu przeciętnym, miernym menadżerem. Jak to w sobie rozpoznać? Jak doprowadzić? I teraz taka osoba, ona będzie trzymała, blokowała, promowała, taka osoba będzie, nie będzie osoby najwyższej klasy. Pozwoli się zawieść różnym poetom biznesu i tak dalej, to wszystko. Być może operacyjnie jest bardzo sprawnym koordynatorem albo kierownikiem, ale to są różne poziomy. Czym innym jest poziom najwyższy, czym innym jest poziom średni, czym innym jest poziom superwajzora. Ktoś mógł po prostu wypłynąć na tym, że był dobrym, tak? I w tym garażowym tam i tak dalej, nie? Więc to urosło i teraz jest głównym
mam
blokerem.
Mam taki przykład.
Do rady nadzorczej trzeba go awansować.
Nasza klasa, był kiedyś taki serwis i jednocześnie sprawę. W Polsce odpaliło się, bo to była kopia amerykańskiego Classmates Comp. Jednocześnie w Polsce w tym samym czasie było chyba z kilkanaście innych serwisów i ja widziałem kiedyś jakieś analizy, dlaczego właściwie nasza klasa i te wszystkie analizy były takie naciągane. W sumie to prawdopodobnie był po prostu szczęśliwy zbieg okoliczności dla akurat tego.
Mogę, jak chcesz, to mogę się dowiedzieć, bo znam kogoś, kto tam był kimś.
No to się dowiedz. No. Zrobimy kolejny odcinek.
No, dobrze, słuchajcie. Także to co?
Jakieś
to
pytania, miało być... komentarze, złożeczenia do naszego
ale
gościa.
Ale miało być jeszcze głosowanie. Jeszcze miało być. Ja bym chciał, żeby było głosowanie, tak? Ale pan...
Czy to nie jest tak, że duże organizacje mają też takie naleciałości kulturowe z różnych regionów świata czy państw, że na przykład w danym regionie jest pewna kultura pracy, które tutaj kilka rzeczy, które wymieniłeś, są takie dość specyficzne. Kolega kiedyś pracował w takiej firmie, gdzie w pewnym kraju, gdzie niestety była baza główna firmy, była kultura, że każdy może się wypowiedzieć. Trzeba zrobić przestrzeń, żeby każdy powiedział. I to była kultura kraju, to nie była kultura
firmy. Brzmi jak Japonia na przykład.
Nieważne. W każdym razie były ustalenia, które zostały ustalone. I na kolejnym spotkaniu, kiedy było sprawdzanie, czy zostało dostarczone, okazywało się, że ktoś jeszcze miał jakieś przemyślenie, a nie miał możliwości...
Jest był na urlopie.
Tak. I jak wrócił, to koniecznie musiał powiedzieć, co całkowicie kładło to, co zostało ustalone. Okej, więc musimy to jeszcze przedyskutować. Kolejne 3 miesiące trwała dyskusja tego, co już zostało ustalone i miało być dowiezione. I to była kultura kraju, to nie była kultura, czy regionu powiedzmy, to nie była kultura firmy, bo w polskiej części działało wszystko w ogóle inaczej. Mhm. Czy to nie jest tak, że te małe firmy, właśnie tak jak mówisz, 50 osób, które w większości pracują na przykład tylko w jednym kraju, w dwóch, mogą nie mieć części z tych problemów?
Na pewno międzykulturowe problemy związane z no, tym, jak to jest, nie wiem, a tu mamy system kastowy i a tu mamy system inny, no to jest w ogóle, kurczę, to jakby to powiedzieć, a jednak się kręci. Nie? Kto bogatemu zabroni? Można powiedzieć, ja mam już nie wiem kto, czy to Milton Friedman, czy to nie... Nie, to nie był Milton Friedman, to był... jak się nazywał ten szef Fedu? Poprzedni. No, wypadło mi z głowy. On chyba powiedział coś takiego, że jak opada fala, to widać, kto pływał bez majtek. To chodziło o naked shorts, o te, o giełdowe, tak? Że jak rynek opada, to widać, kto shortował w, i tak dalej. W każdym razie to trochę jest, wydaje mi się tak, że wiele, w tej chwili bardzo wiele dużych firm, zwłaszcza dużych firm, one to są tak zwane zombie corporations. One jadą po prostu tylko i wyłącznie, nawet nie są w stanie płacić odsetek od pożyczek i jadą po prostu na druku pustego pieniądza, czyli de facto na okradaniu nas wszystkich przez emisję waluty, no, sztucznej waluty. Tak? To nie jest nawet pieniądz, to jest waluta, ale już nie wchodźmy w to, to jest zupełnie inne. Pieniądz to nie waluta. Nie zawsze.
Ja się
nie
trochę
to samo.
Zgubiłem, ale...
W każdym razie nie. Że takie nieefektywności to się mogą być przez wiele lat, jak są finansowane, jak to jest dotowane de facto poprzez okradanie nas wszystkich. Tak, dlatego zwróćcie uwagę, dla wielu osób w Stanach Zjednoczonych w tej chwili poziom życia ludzi, no, młodego pokolenia, po raz tam pierwszy w historii, jest dużo niższy niż poziom życia rodziców. Tam jest po prostu bieda jest galopująca. I skąd to się bierze? No właśnie stąd, że ta wartość jest niszczona w ten sposób. I teraz nadchodzące totalne załamanie gospodarcze, finansowe i tak dalej, to co mówił Ludwig von Mises, że załamanie, tak zwana dekoniunktura, ona nie jest okresem problemu, ona jest ozdrowieniem i ujawnieniem problemu w gospodarce. Więc jakby tak totalnie, zupełnie z innej mańki odpowiadając, tak, duże organizacje mają gigantyczne problemy, ale jakby one są, jak się ma nieograniczoną linię kredytową, no to wiele problemów się po prostu zaklajstrowuje, pożyczając na 0%. I niestety, myślę, znaczy niestety, stety, bo dla ludzkości to jest dobrze, że będzie control alt delete, restart będzie bolesny, ale jakby mam taką przepowiednie i nadzieję, że to się wyrówna i nadchodzi czas totalnej deglobalizacji, zwijania się i tak dalej, bo w tej chwili świat stał się zbyt połączony, zbyt kruchy, zbyt wylewarowany, jakieś tam kwintyliony dolarów tych pseudo-instrumentów pochodnych, to się nie może utrzymać, więc jakby, jak to się mówi, niech żywi nie tracą nadziei, to się wszystko powinno przeskalować. No Amazon na stracie jedzie, tak? Podobno cały czas, jeżeli tam nie śledzę, ale jakichś tam no, wielkich wyników nie ma, to jest po prostu mielenie kasiory, zwłaszcza jak się zrobiło, dogadało z rządem na różne dziwne kontrakty, to jest jeden z większych kontraktorów przemysłu zbrojeniowego, jakieś tam agencje szpiegowskie i tak dalej, ale dobra, to już odchodzimy w inne historie. W każdym razie to nadchodzi czas zwijania się, więc myśląc o tym, jak to działa, no to mniej więcej tak to działa, że przewala kasę. Zwróćcie uwagę, jak często...
Od kultury się... konsensusu.
No ale to nie ma prawa działać. No jak nie ma prawa działać, no to jest to po prostu siłą bezwładności, leci, ale się jakby się skończy. No. Wszyscy za to płacimy.
Takie... Coś optymistycznego?
Od tej strony mnie nie znaliście, co?
Coś optymistycznego? Właśnie tak tego... Ale ładna jest pogoda.
Ładna jest pogoda. Nie wiem, ciemno. No to... To co, zróbmy jakieś głosowanie czy coś, bo to się tak się zrobiło ten. Obiecaliśmy, czy nie będzie głosowania. Zróbmy głosowanie, czy będzie głosowanie. Kto jest za tym, żeby było głosowanie? Ręka do góry. Kto jest za tym, żeby nie było głosowania? Ręka do góry. Większość jest za tym, żeby nie było głosowania. Dziękuję, demokratycznie ustaliliśmy, że nie będzie głosowania.
Słuchajcie, myślę, że też jeden z powodów było to, że po prostu wszyscy jesteśmy zmęczeni.
Ile można pipstolić takie
formy? I ledwo siedzimy na tych krzesłach. Słuchajcie, ja bardzo chciałem podziękować Markowi za jego one-man show. No taki, do 0,95-man show, ja byłem taki... 0,5.
Nie, ty byłeś jak Matador.
Nie.
Nie podpuszczałeś tylko.
Ty się sam podpuszczałeś.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam Cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.